Jeśli ktoś uderzy cię w prawy policzek, nadstaw mu i lewy. Gdy ktoś zażąda twojej tuniki, oddaj mu i płaszcz. Nad tymi słowami Jezusa medytowaliśmy już w czasie naszej poprzedniej audycji. Dzisiaj rozważmy kolejną niezwykłą wypowiedź Jezusa. W końcowej części 5 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy: gdy ktoś nalega na ciebie, byś poszedł z nim jedną milę, przejdź z nim dwie. Temu, kto cię o coś prosi, daj. Od tego, kto chce pożyczyć od ciebie, nie odwracaj się. Jezus mówi najpierw o przymuszeniu do przejścia jednej mili. Stwierdza, że chrześcijanin powinien być gotów przejść nawet dwie mile. Za tą wypowiedzią kryje się aluzja do sytuacji, jaka istniała w kraju okupowanym. Słowo przetłumaczone przez przymuszenie ma pewną historię. Pochodzi od rzeczownika aggerus. Wywodzi się z języka perskiego. Oznaczało ono kuriera, gońca. Persowie mieli wspaniały system pocztowy. Każda droga była podzielona na etapy, które można było przebyć w ciągu jednego dnia. Na każdym punkcie etapowym było przygotowane pożywienie dla gońca, woda, pasza dla koni oraz świeże konie na dalszą drogę. Jeśli jednak czegoś zabrakło, wówczas można było przymusić osobę prywatną, żeby przyniosła pożywienie, zapewniła kwaterę, konie, a nawet zaniosła dany list do następnego punktu etapowego. Tego rodzaju przymusową usługę określano właśnie słowem, które występuje w oryginale w naszym tekście. Z biegiem czasu słowo to zaczęło oznaczać wszelkiego rodzaju przymusowe świadczenia na rzecz okupanta. W kraju okupowanym obywateli zmuszano do dostarczania pożywienia, kwater, do dźwigania bagaży. Czasem siły okupacyjne korzystały z tego prawa w sposób brutalny. Groźba przymusu zawsze wisiała nad obywatelami Imperium Rzymskiego. Palestyna była krajem okupowanym. W każdej chwili Żyd mógł poczuć na ramieniu dotknięcie rzymskiej włóczni i być zmuszony do spełnienia funkcji służącego dla Rzymianina. Tak było na przykład w wypadku Szymona Cyrenejczyka, którego zmuszono do niesienia krzyża Jezusa. Jezus pragnie powiedzieć: przypuśćmy, że twoi panowie przyjdą i przymuszą cię, żebyś im służył za przewodnika lub tragarza przez jedną milę. Przejdź tę milę bez zawiści i urazy w sercu. Przejdź nawet dwie mile i zachowaj pogodę ducha. Jezus chce powiedzieć: nie myśl stale o swojej wolności i niezależności. Pomyśl także o obowiązkach, o przywileju służby dla innych. Jeśli ktoś daje ci zadanie do wykonania, to nawet jeśli czujesz do niego niechęć, nie uważaj polecenia za męczący obowiązek. Nie ustosunkowuj się do polecenia z urazą, ale idź i służ pogodnie. Każdą rzecz można wykonać w dwojaki sposób. Można wykonać ją minimalistycznie, od przecinka do przecinka, nie posunąć się ani kroku dalej. Kto w taki sposób postępuje, dowodzi, że dana praca jest mu niemiła, że wykonuje tylko to, co do niego należy i nic więcej. Można jednak wykonać daną pracę z uśmiechem, uprzejmie, z przekonaniem. Można wykonać ją dobrze, chętnie, nawet lepiej niż można by oczekiwać. Niesprawny pracownik, ociągający się sługa, niechętny pomocnik nie ma nawet pojęcia o tym, co znaczy prawdziwe chrześcijańskie życie. Chrześcijanin nie będzie postępować tylko według własnego upodobania. Okaże pomoc, nawet jeśli prośba o nią nie będzie uprzejma. Tak więc Jezus formułuje tu trzy wielkie zasady. Chrześcijanin nie będzie oddawał złem za zło, nie będzie zachowywał względem nikogo urazy, nie będzie szukał zemsty oraz nie będzie upierał się nawet przy swoich słusznych prawach. Natomiast zawsze będzie czuł się zobowiązany do pomagania innym i będzie to czynił chętnie. Czy te zasady są widoczne w naszym życiu? Jezus naucza: temu, kto cię o coś prosi, daj. Od tego, kto chce pożyczyć od ciebie, nie odwracaj się. Jezus nalega, abyśmy udzielali pomocy tym, którzy nas o nią proszą. Żebyśmy nie odwracali się od tego, kto chce od nas coś pożyczyć. Szlachetne prawo udzielania pomocy znali Żydzi w pięknym sformułowaniu. Opierało się ono na słowach pochodzących z piątej księgi Mojżeszowej. Jeśli będzie u ciebie ubogi spośród twoich braci w jednym z twoich miast, w kraju, który ci daje twój Bóg, Pan, nie okażesz twardego serca wobec niego, ani nie zamkniesz swojej ręki przed ubogim swym bratem, lecz otworzysz mu swoją rękę i szczodrze mu udzielisz pożyczki, ile mu będzie potrzeba. Strzeż się, by nie powstała w twym sercu niegodziwa myśl. Blisko jest rok siódmy, rok darowania. Abyś złym okiem nie patrzył na ubogiego twego brata, nie udzielając mu pomocy. On będzie wzywał Pana przeciwko tobie, a ty obciążysz się grzechem. Chętnie mu udziel, niech serce twe nie boleje, że dajesz. Za to będzie ci Bóg twój Pan błogosławił w każdej czynności i w każdej pracy twej ręki. Ubogiego bowiem nie zabraknie w twym kraju, dlatego ja nakazuję, otwórz rękę swemu bratu lub ubogiemu w twej ziemi. Siódmy rok wspomniano tutaj, dlatego że istniał zwyczaj, iż w tym roku skreślano wszelkie długi. Człowiek skąpy, wyrachowany, miał zawsze chęć odmówienia pożyczki, gdy zbliżał się siódmy rok, bo groziła mu utrata tego, co pożyczył. W tym roku darowano wszystkie długi. Żydowskie prawo udzielania pomocy opierało się na powyższym tekście właśnie. Rabini ustalili w związku z tym 5 zasad udzielania pomocy. Nie wolno odmówić prośbie o pomoc. Uważaj, abyś nie lekceważył dobroczynności, miłosierdzia, ponieważ każdy, kto to czyni, włącza się do kategorii bałwochwalców. Może się zdarzyć, że ktoś, kto teraz odmawia udzielenia pomocy, kiedyś poprosi o przysługę tego samego człowieka, któremu kiedyś pomocy odmówił. I po drugie, udzielana pomoc winna wystarczająco zaspokoić potrzeby człowieka, któremu udzielało się wsparcia. Prawo z piątej księgi Mojżeszowej powiada, że należy udzielić pożyczki, ile mu będzie potrzeba. Nie chodzi tu zatem o udzielenie jakiejkolwiek pomocy, na przykład takiej, która starczy zaledwie na utrzymanie się przy życiu, ale chodzi o taką pomoc, aby człowiek prześladowany przez los mógł osiągnąć uprzedni poziom godziwego bytowania. I tak na przykład rabbi Hillel zalecał, aby dotknięty ubóstwem syn szlachetnego rodu otrzymał nie tylko taką pomoc, która by go uchroniła przed śmiercią głodową, ale aby dano mu też konia i niewolnika. Zdarzało się, że gdy kiedyś nie można się było postarać o niewolnika, to sam Hillel, sam rabbi, podjął się jego roli i biegł przed szlachetnie urodzonym. Jest coś pięknego w zasadzie udzielania pomocy bliźniemu w taki sposób, żeby nie tylko zapobiec jego ubóstwu, ale równocześnie zapobiec jego poniżeniu, aby przywrócić mu jego właściwą pozycję i jego godność. Następną ważną zasadą przy udzielaniu pomocy jest zachowanie dyskrecji. Już rabini uczyli, że wyrazem najwyższej szczodrobliwości byłoby takie udzielanie pomocy, żeby dawca nie wiedział, komu pomaga, a otrzymujący nie znał swego dobroczyńcy. W świątyni było miejsce, w którym dyskretnie składano dary. Zużytkowywano je na udzielanie dyskretnej pomocy dla zubożałych szlachetnego rodu albo na posag dla córek zubożałych rodzin. Bez posagu nie miały one bowiem szansy wyjścia za mąż. Uważano za coś odrażającego składanie darów dla uzyskania prestiżu, rozgłosu, własnej chwały. Udzielać pomocy należało w sposób taktowny, stosowny do charakteru i natury odbierającego dar. Jeśli ktoś był zbyt dumny, żeby prosić o pomoc, rabin Ismael sugerował na przykład, aby ewentualny ofiarodawca poszedł do niego i powiedział mniej więcej tak: mój synu, może potrzebujesz pożyczki? W takiej sytuacji oszczędzono by godność danego człowieka, a o pożyczkę nigdy by się nie dopominano. Właściwie nie była to już pożyczka, ale dar. Jeśli ktoś nie był w stanie udzielić pomocy proszącemu, to odmowę musiał przedstawić w taki sposób, żeby wynikało wyraźnie, że chociaż nie pomaga, to jednak wyraża współczucie. Jeśli już ktoś musiał odmówić, to zobowiązany był to uczynić tak, by nie obrazić proszącego. Udzielać pomocy należało w taki sposób, by samo potraktowanie prośby było równie cenne jak sam dar. Udzielanie pomocy uważano za przywilej i za obowiązek. Ostatecznie bowiem uważano udzielanie pomocy za ofiarowanie czegoś Bogu. Niesienie pomocy dla potrzebującego to nie akt dobrej woli, nie wyłącznie to, ale to także obowiązek wobec Boga. Odmawiający odmawia właściwie Bogu. Kto przyjaźnie postępuje z ubogim, pożycza Panu, a On odpłaci za dobry czyn. Każdy, kto okazuje miłosierdzie bliźniemu, otrzyma miłosierdzie niebios. Kto jednak nie okazuje miłosierdzia bliźnim, nie może się spodziewać miłosierdzia niebios. Rabini lubili podkreślać fakt, że uczynność jest jedną z tych niewielu rzeczy, w stosunku do których prawo nie przewiduje żadnych ograniczeń. Uczynność jest nieograniczana. Czy zatem Pan Jezus zalecał udzielanie pomocy, jakbyśmy powiedzieli, na ślepo? Oczywiście nie. Trzeba dokonać jakiejś oceny, wziąć pod uwagę skutek, jaki wywrze nasza ofiara czy pomoc. Udzielanie pomocy nie powinno być nigdy zachętą do lenistwa, do niezaradności. W takiej sytuacji pomoc wyrządziłaby właściwie więcej szkody niż pożytku. Trzeba jednocześnie pamiętać, że wielu ludzi, którzy mówią, że będą udzielać pomocy tylko za pośrednictwem oficjalnych instytucji, właściwie w ogóle nie udziela pomocy. Ich argumentacja ma za zadanie tylko ukrycie niechęci do działalności charytatywnej w ogóle. Nie możemy zapomnieć, że udzielanie pomocy potrzebującym jest naszym przywilejem, że powinniśmy udzielać pomocy chętnie, dyskretnie, pamiętając o godności i o wszelkich potrzebach naszych bliźnich. W końcowych wierszach 5 rozdziału Ewangelii Mateusza znajdujemy następne ważne słowa Jezusa. Znacie przykazanie: będziesz kochał bliźniego swego, a wroga będziesz nienawidził. A ja wam mówię: kochajcie swoich wrogów i módlcie się za tych, którzy was gnębią, abyście mogli być synami swojego niebiańskiego Ojca. On bowiem każe słońcu świecić zarówno dla dobrych, jak i dla złych. On też zsyła deszcz dla tych, którzy postępują zgodnie z Jego wolą i dla tych, którzy jej nie spełniają. Bo cóż w tym dziwnego, że będziecie życzliwi wobec tych, którzy do was odnoszą się życzliwie? Przecież i celnicy tak samo postępują. Albo cóż w tym nadzwyczajnego, jeżeli będziecie pozdrawiali tylko swoich współbraci? Obcy też to potrafią. Niech waszym celem będzie doskonałość, której pełnia jest w waszym niebiańskim Ojcu. Wielu biblistów uważa ten tekst za centralną i najwspanialszą część kazania na górze. Z pewnością nie ma innego tekstu w Nowym Testamencie, który by tak zwięźle precyzował podstawy etyki chrześcijańskiej. Tekst ten przedstawia istotę chrześcijaństwa w praktyce. Studiując ten tekst, będziemy się przede wszystkim starać wydobyć to, co Jezus chce powiedzieć i czego wymaga od swych naśladowców. Co Jezus rozumie przez miłowanie nieprzyjaciół? Język grecki jest bogaty w synonimy. Niektóre słowa mają pewne odcienie znaczeniowe, których nie sposób oddać w naszym języku. W języku greckim istnieją 4 różne słowa określające miłość. Jest rzeczownik storge i towarzyszący mu czasownik stergein. Słowa te określają miłość rodzinną, miłość rodziców do dziecka i dziecka do rodziców. Drugim greckim słowem określenia miłości jest rzeczownik eros. Wyraz ten określa miłość mężczyzny i kobiety. Zawsze oznacza namiętność. Łączy się z pojęciem miłości seksualnej. Sofokles określał eros jako wielką tęsknotę. Słowa te nie oznaczają niczego ujemnego. Określają po prostu namiętną miłość człowieka. Słowa tego Nowy Testament w ogóle nie używa. Jest następny, 3 rzeczownik filia i towarzyszący mu czasownik filein. to najcieplejsze i najpiękniejsze greckie słowo oznaczające miłość ludzką. Określa ono prawdziwą miłość, prawdziwe uczucie i przyjaźń. Tego słowa używa Menander w słynnej wypowiedzi: kogo bogowie miłują, ten umiera młodo. Philein może mieć również znaczenie pieścić lub całować. Jest to słowo bardzo ciepłe. Słowo, które określa serdeczne uczucie, najwyższy stopień miłości ludzkiej. Jest jeszcze rzeczownik agape i towarzyszący mu czasownik agapan. Agape jest właśnie słowem użytym w omawianym tekście. Agape można zdefiniować jako niewyczerpaną dobroczynność, jako niestrudzoną dobrą wolę, bezwarunkową przyjaźń, dobroć i miłość. Jaka treść zawarta jest w miłości określonej jako agape? Jeśli darzymy daną osobę miłością agape, to znaczy, że bez względu na to, co dana osoba nam uczyni, bez względu na to, jak nas traktuje, bez względu na to, jak nas krzywdzi, rani lub zasmuca, nie będziemy do niej nigdy czuli urazy. Będziemy ją traktować z niewyczerpaną dobrocią, dobrą wolą, dbając jedynie o jej najwyższe dobro. Z tego sformułowania, tej definicji, wypływa szereg wniosków. Po pierwsze, Jezus nigdy nie żądał tego, byśmy miłowali nieprzyjaciół tak samo, jak miłujemy naszych ukochanych, naszych najbliższych, najdroższych. Z użytego tu słowa wynika inne znaczenie. Okazywanie bowiem nieprzyjaciołom tej samej miłości, co naszym najbliższym, nie byłoby ani możliwe, ani słuszne. Chodzi tu zupełnie o inny rodzaj miłości. Na czym polega zasadnicza różnica? W odniesieniu do najdroższych nam osób nie możemy po prostu zachować się inaczej. Mówimy, że kochamy się. To uczucie jest od nas niezależne, rodzi się w sercu. W wypadku miłości do nieprzyjaciół nie mamy do czynienia z czymś, co rodzi się z serca, lecz co rodzi się z woli, co sami postanawiamy. Mamy tu do czynienia ze zwycięstwem nad tym, co instynktownie opanowuje naturalnego człowieka. Agape nie oznacza bowiem uczucia serca, opanowującego nas bez udziału woli. Oznacza raczej pewne zdecydowanie w sferze intelektualnej, zdecydowanie umożliwiające okazywanie dobroci nawet tym, którzy nas krzywdzą i ranią. Agape, powiedział ktoś, to zdolność kochania kogoś, kogo nie lubimy i kto nas nie lubi. Miłość agape możemy posiadać tylko wtedy, gdy Jezus uzdolni nas do przezwyciężenia naturalnej tendencji do gniewu, zawiści, umożliwi osiągnięcie nieprzezwyciężonej dobrej woli w stosunku do wszystkich ludzi. Dobra wola w stosunku do wszystkich ludzi. Życzliwość w stosunku do każdego napotkanego człowieka. To istota agape, miłości chrześcijańskiej. Zwróćmy uwagę na to, że tę miłość Jezus uznał za podstawę osobistych stosunków pomiędzy ludźmi. Jezus miał na myśli nasze relacje w stosunkach z rodziną, z bliźnimi, z sąsiadami, z ludźmi, z którymi spotykamy się codziennie. Trudno jest prowadzić życie takie, aby nie było w nim nigdy miejsca na uczucie niechęci, złości czy zawiści w stosunku do ludzi, z którymi spotykamy się codziennie. Ale właśnie to ma na myśli Jezus. Chodzi mu o nasze osobiste relacje z bliźnimi na co dzień. Tu potrzebna jest zawsze dobra wola, zawsze życzliwość, wyrozumiałość, dobroć, czyli rozumna, niestrudzona miłość, agape.